Wracamy do naszej rozmowy w studiu Radia Doxa. Dziś mówimy o sytuacji, kiedy dziecko wybiera powołanie, kiedy idzie do seminarium albo idzie do zakonu. Jak mówiłam przed przerwą, wątek, który przewija się od początku programu, to jest reakcja otoczenia najbliższych, rodziny, ale też dalszych znajomych, sąsiadów. Czy to jest tak, że wtedy w takiej sytuacji, jak się okazuje, każdy ma coś do powiedzenia na ten temat, każdy ma jakąś swoją teorię, swoją rację? No może nie każdy, ale przynajmniej wielu. Czy państwo się spotykali z takimi reakcjami, jak było w waszym przypadku? Panie Piotrze, kiedy no
myślę,
Karolina powiedziała
idę? Każdy z rodziców to przeszedł. No reakcje wiadomo, no. Są takie najbliższej rodziny. Dlaczego, po co? A może to jest niepotrzebne i tak dalej. No, jako rodzice, no, jeśli bliżej nam było tą decyzję zrozumieć, więc staraliśmy się jakoś to wszystko łagodzić, uspokajać. No, nawet spotkaliśmy się z taką reakcją osoby całkiem oddalonej, no, która drugiej osobie mówi, ty wiesz, tam musiało się dziać coś w tej rodzinie, że ona poszła do zakonu. Ona musiała tam naprawdę przejść jakieś dziwne sytuacje. Także no, dużo by tu można mówić, no. Jedni, którzy są może na pewno bliżej Pana Boga, to rozumieją tą decyzję, a tacy ludzie bardziej świeccy, no to dla nich to jest w pewnym sensie jakaś katastrofa, jakieś nieporozumienie kompletne.
Jak państwo reagowali? Coś dyskutowaliście, czy po prostu ignorowaliście te komentarze?
Tak, ignorowaliśmy właśnie te komentarze. Nie przejmowaliśmy się zupełnie, ja wtedy przynajmniej, opinią ludzi, ale nie było właśnie oprócz tego jednego tutaj incydentu, o którym mąż mówi, takich bardzo negatywnych rzeczy. Może nasze mamy, trochę babcie Karoliny, to tak faktycznie, ojejku, taka fajna dziewczyna, taka ładna, miała ładnego męża, no pod tym kątem, tak to było, ale to nie było, to nie trwało długo, nie było to, że na przykład się pogniewali na nas, czy w ogóle. Koleżanki Karoliny, którym oznajmiła, trochę się bała, może na początku im powiedzieć, bo miała taką grupę koleżanek w liceum, się trzymały i do dziś tak na pewno jest, piszą do siebie, to bała im się może tak powiedzieć, ale zebrała je wszystkie razem i im powiedziała, że słuchajcie, może was zaskoczę, ale mam wam do powiedzenia, że wybrałam drogę powołania, idę do zakonu. No to bardzo pozytywnie zareagowały. Nie było, po prostu się przytuliły do niej i powiedziały, że co w tym świecie jest takiego, że mimo tej pięknej mody, ciuchów, nie, w ogóle takiego, no, innego świata.
Co pociąga.
Ty wybierasz taką drogę, po prostu taką.
Były ciekawe.
Chciały to zrozumieć. Co się dzieje, że my jednak inny świat, a ty drogę powołania, czarny habit, lato, nie lato, upał, nie upał, cały czas w długim rękawie. Jakoś to tak też pod tym kątem patrzyły na to, ale były to głosy bardzo pozytywne. Bardzo. Nie mieliśmy w naszej rodzinie, bliższej i dalszej, naprawdę jakichś takich nerwów i takich złośliwości do nas. Absolutnie nie. Może nam to było łatwiej. Jej na pewno też, bo ona wyjeżdżała z tęsknotą wielką, ale z takim spokojem, że jednak to akceptujemy.
Z jakimi komentarzami spotykaliście się wy albo wasze rodziny?
No, rodziny to trzeba by zapytać rodziców.
No, ale z pewnością gdzieś docierały te informacje.
Docierały, no. Byli tacy, którzy byli zdziwieni. Co ten Marek, on to seminarium. No więc niektórzy byli zdziwieni. Moja siostra dość długo też z tego powodu cierpiała, no bo starszego 4 lata brata, ona wtedy liceum zaczynała, jak ja z domu zniknąłem.
Całą podstawówkę liczyła na to, że będzie kolegów przyprowadzał?
No możliwe, że i w takich kategoriach. To tak jak mówię, to nie są łatwe rozwiązania. My i tak mamy tutaj, proszę zauważyć, my tu rozmawiamy w gronie ludzi szczęśliwych. Czyli dwóch mam, które się cieszą, że chłopcy są w seminarium. To ja tam, że tak powiem, też rękę niedługo przyłożę do uczenia, czy już przyłożyłem. Tutaj państwo, że córka się odnajduje. siostra zresztą też, no nie będziemy sobie tu wyliczać, ile lat temu żeśmy, to tak mniej więcej koło, no to już w dziesięcioleciach pomału będzie trzeba te lata dodawać, ale spróbujmy też spojrzeć na to, co się dzieje w sytuacjach, gdy coś się komuś rozpada, gdy ktoś po kilku albo kilkunastu albo więcej latach odkrywa, że to jednak nie jest ta droga, że coś się zmieniło, że nastąpił jakiś kryzys. To jest też, myślę, ja tu mogę, nie będę ze szczegółami opowiadał, ale mogę o sobie powiedzieć. Ja przez te dwadzieścia kilka lat bycia księdzem, no to też przeżywałem nie jeden kryzys. To nie jest tak, że potem człowiek chwycił Pana Boga za nogi i jest wszystko w jak najlepszym porządku. I czasem to jest tak, że te osoby najbliższe na szczęście nie wszystko muszą o tym wiedzieć. Tak jak dzieci nie muszą wiedzieć o tym, że dochodzi do jakiegoś kryzysu wśród małżonków, że się rodzice kłócą, albo że prawie sobie rzucają groźbami, że jak ty będziesz taki czy taka, to po prostu rozwód i ani dnia dłużej, bo to pewnie jest w jakimś takim docieraniu się potrzebne. I to nie jest też tak, że jak się decyzje życiu zakonnym czy byciu księdzem podejmuje, że to jest, owszem, to jest decyzja, którą się podejmuje raz na zawsze. No bo jeżeli się mówi o tych ślubach wieczystych, no to one są dlatego wieczyste, że się je deklaruje do końca życia. Jeżeli przyjmuje się święcenia kapłańskie, to po to, żeby być do końca, a nawet podobno dłużej, księdzem. Co nie zmienia faktu, że potem świat, rzeczywistość, ludzie, sytuacje, konteksty, środowiska, w które się trafia. Myślę, że i Państwo też przecież spotykają się z różnymi ludźmi i widzą, że to nie musi być tak, jak tu padło to takie określenie, ktoś z powołaniem. Bo ktoś może być z jak najszczerszym powołaniem, ale potem stanąć wobec po prostu takich barier, że to powołanie, owszem, ono pozostaje, ale ta ludzka materia jest za słaba i gdzieś to wszystko się razem gromadzi i kotłuje.
Tak, tu już mamy trochę różne sytuacje, bo jakby siostra Dorka i ksiądz Marek, to już z perspektywy jednak możecie mówić, tych dwudziestu paru lat, tutaj mamy jakby drogę początkową. Chciałabym wrócić do tego momentu, o to, co pytałam, komentarze. Jak to było?
No komentarze są różne. Naprawdę jest dużo takich negatywnych komentarzy też, bo to nie jest łatwa droga i mówią, jesteś taki przystojny, po co ci to? Przecież dziewczynę znajdziesz, nie? No, ale myślę, że jeżeli ktoś naprawdę ma powołanie, to nigdzie nie będzie szczęśliwy, tylko tam, gdzie jest powołany. Nie oszukujmy się. Może to odwlekać, ale pójdzie tam, gdzie ma być. Ja też nie chciałam na gospodarstwo. No, a trzeba było i jest się. I dzisiaj nie żałuję, nie?
Pani Anno, no. Spotykała się Pani z jakimiś opiniami?
Ja muszę powiedzieć, że ja raczej spotykałam się z takimi przychylnymi komentarzami. No, w rodzinie, na przykład na imprezach rodzinnych, to wręcz mówi, ale ty masz zaszczyt księdza w rodzinie, będziesz miał to. No, właśnie tak, no to jest miłe. Czy panie tam od nas ze wsi to też mówią, a jak tam interesują się, jak tam Kamil, ale fajnie, on pasowałby na
no,
księdza.
No, tego nie? Na papieża też by pasował.
No. Właśnie to, że on występował, no to jakoś, może przez to się tak już przyzwyczaili, tak. I wręcz, no właśnie były takie komentarze, że Kamil to by pasował na
łatwiej
księdza.
Sobie go wyobrazić.
Ja nawet taką sytuację sobie przypomina, kiedy on poszedł pierwszy raz do dziewczyny, zaprosiła go na kawę, no i tam rozmowa z rodzicami i ta mama mówi, ale wiesz co, ty byś pasował na księdza. I on przyszedł do domu i mówi, mamo, ale tak mnie zaskoczyli.
Może coś, no. Może to wtedy się zaczęło.
No ja nie wiem. No takie właśnie.
Jak to jest? Co wspiera, a co przeszkadza? Jakiego rodzaju komentarze pomagają, a których przeszkadzają.
Ja myślę, że takie trochę jakby, jak się mówi, że dzieci są papierkiem lakmusowym, takim troszeczkę, prawda, pokazują, jaka jest rodzina. I jest takie myślenie i w momencie, kiedy to określenie, że dziecko idzie dlatego, że powiedzmy właśnie tutaj jak padało, albo to jest jakaś nieudolność rodziny, albo jakaś konsekwencja, pokazywanie jak w tej rodzinie to wygląda, albo jakieś błędy popełniane przez rodziców. Więc myślę, że jeśli jest takie patrzenie, że to jest jakby wyraz właśnie czegoś, co świadczy też o rodzicach i o tym ich złym wychowywaniu, no to myślę, że to nie służy, prawda? I to może powodować, że i dziecko to czuje, i rodzice są w trudnej sytuacji. Natomiast czasem też takie patrzenie, że to może jest jakaś kara za jakieś, nie wiem, grzechy w rodzinie, bo też tak bywa, prawda? Że to jest konsekwencja teraz.
Wachlarz różny.
Wachlarz różny, natomiast chyba tutaj tak jak padło, to myślę, że tu w przypadku właśnie Karoliny, że jest ciekawe, że to często jest też taka reakcja, która powoduje takie głębsze zastanowienie się, jak to jest, że właśnie dochodzi do takiej decyzji, a szczególnie wtedy, kiedy ktoś jest, tak jak mówimy, osobą
młodą, ładną,
atrakcyjną, pełną życia, prawda? Bo wiadomo, że tutaj to też
że do zakonu
znaczenie,
powinni
tak, że tutaj jakby jest takie też myślenie.
Nie, przepraszam, na chwileczkę tutaj przerwiemy tą rozmowę. Mamy słuchaczkę. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słucham panią.
Ja chciałam powiedzieć, ja z Prudnika dzwonię, ja chciałam powiedzieć, że to, że mają dzieci, to jest wielkie błogosławieństwo od Boga, bo są małżeństwa, które nie mają dzieci, nie mają żadnych pomysłów, ani nic nie mają, tylko mają siebie. Są małżeństwa, które nie utrzymują, prawda, długo z dziećmi kontaktu, tylko się rozchodzą. Mimo to, że mają dzieci, wielki skarb, nie doceniają tego, co mają między sobą, a są rodziny, które mają właśnie dzieci, dużo dzieci albo jedno tylko też dmuchają, a że tacy są, którzy Pan Bóg jeszcze ich wybiera w dzisiejszych czasach, to trzeba na rękach nosić. To jest wielkie błogosławieństwo, to nie ma żadnego problemu, nie ma o czym mówić. To jest coś pięknego, co może być łączność między Bogiem, między niebem a ziemią, że jeszcze Pan Bóg daje szansę młodym ludziom obudzić się z tego chaosu, z tego huku całego, z tego zagłuszenia, że się w ogóle jest kobietą, czy mężczyzną, czy dziewczynką, czy chłopcem. Więc to jest coś pięknego. Oni się poświęcają za wszystkich, za rodziców, za nas obcych. My prosimy, siostro, pomódź się, siostro, za mnie, bo jest taka i taka sytuacja. Czy do księdza, proszę się pomodlić. My się też musimy za nich modlić. Nie ma rozpaczy, nie ma. To jest radość wielka. Pan Bóg daje wielką łaskę, że młodzież idzie, że chce iść. To jest największy cud, jaki w dzisiejszych czasach jest. Tego nikt nie widzi, bo każdy się spieszy. Każdy myśli, że osiągnie coś, nie wiadomo co. Jeszcze nie wiem, gdzie chcą mieszkać, co robić, gdzie latać. A tutaj się chodzi po ziemi i trzeba twardo stawać po ziemi. Pan Jezus chodził po ziemi, Matka Boska go zostawiła, dała go, bo on powiedział, że matko, to jest twój syn i to jest twoja matka, do Jana. Także nie ma rozpaczy. Trzeba Bogu dziękować, że Pan Bóg ma dla nas cierpliwość jeszcze. Mój świat jest okropny.
Bardzo pani dziękuję za ten głos w rozmowie. Ja życzę wszystkim naszym słuchaczom, księżom, siostrom zakonnym takich ludzi na drodze z takim podejściem.
Tak, tak. I ja ci tylko powiem, co siostry i księża robią w szkołach, w zakonach, co robią w przedszkolach, co robią w przytułkach, co robią, oni bardzo dużo robią, to jest mnóstwo miłości, co człowiek nie umie nawet sobie wyobrazić.
Bardzo pani dziękuję. Jak pani ma na imię, bo nie zapytałam na początku?
Bogusia.
Pani Bogusiu, dziękuję, pozdrawiam w takim razie i proszę z nami jeszcze zostać z Radiem Doksa. Wracamy tutaj do studia. To, o czym pani powiedziała, już wywołała troszeczkę ten temat. No, byłoby pewnie miło z waszej perspektywy, gdyby ludzie byli tylko tacy i gdyby widzieli tą stronę kapłaństwa czy życia zakonnego. Bywa jednak różnie i Czy rzeczywiście jest tak, że ta druga strona medalu sprawia, że rodzice boją się, czasami zwyczajnie boją się o swoje własne dzieci, o ich los, o to, jak to ich życie będzie wyglądało, mimo tego, że wybierają powołanie? Czy boicie się o swoje dzieci?
Nie. Teraz po 4 latach mogę powiedzieć nie, ponieważ jest w bezpiecznym miejscu, tak jak tu pani mówiła przez telefon, że Pan Jezus ją wybrał i na pewno jej się nic nie stanie złego. Na pewno jest wiele kryzysów, bo to jest normalne, że ona ma takie różne chwile, ale wierzę głęboko, że zawsze będzie wspierana. Wspierana będzie przez Pana Jezusa, bo dla Niego tą drogę wybrała. To jest przede wszystkim dla Niego, a przez Niego właśnie pomoc ludziom w tym właśnie trudnym świecie jest... Teraz to wiem, po 4 latach. Jest to dla nas czas błogosławiony. Nauczyliśmy się bardzo dużo przez nią, przez to jej powołanie i wierzę głęboko, że będzie zawsze prowadzona, a my nauczyliśmy się mianowicie tego, że nie przywiązuje wagi do rzeczy materialnych. To nauczyły nas siostry właśnie, mimo że nam nie mówiły, ale z obserwacji i bycia z nimi, a przecież byliśmy i na obiadach, i kawy, i różne ogniska, i widzieliśmy tą ich radość, nawet nie do opisania radość, że można być w takich miejscach tak bardzo szczęśliwym. Pewnie, że jest im trudno, bo to są różne osoby z różnych środowisk i one się tam muszą poznać, ale wiem, że Karolinie się nic nie stanie, że jest szczęśliwa i że taka będzie.
Czego boją się rodzice? Czy jest coś, czego się panie obawiają, myśląc o swoich synach, którzy są w seminarium?
Czego się boimy? No ja na przykład boję się tego, że w tej chwili ksiądz już nie ma tego szacunku, co kiedyś. Ludzie dorośli, czy dzieci nie mają tego szacunku, jak my mieliśmy do księdza. W naszym przypadku mówiło się nawet w drugiej osobie do księdza, nie? A teraz...
W trzeciej. Oni.
Nie, u nas w drugiej. U nas w drugiej. Wy było w drugiej osobie. A w tej chwili to już tak nie jest. I właśnie tego się boję, że no nie wiem, jak trafi Marcin. No w tej chwili wiem, że jest szczęśliwy i tylko tego bym chciała od niego, bo on też właśnie, tak jak pani mówiła, nie przywiązuje się do rzeczy materialnych i chce pomagać, to widzę. Także...
Czy w siostry przypadku mama mówiła, boję się, czy tato, o to, czy o to?
Nie, moja mama tego nie mówiła, że się boi. Jednak chyba do końca życia nie zapomnę tych łez ojca mojego i no nie chciałam go zranić. I to we mnie zostało jakoś, nie? Także po prostu moja mama też mi zaufała. Ale
nie dała się, jak siostra do Afryki Dalekiej wyjeżdżała.
A no to tak, to jak do tej Afryki jechałam.
Po ludzku, ja już nie mówię w
takich wymiarach. Tak, oczywiście. Ale... I zresztą do dzisiaj. Moja mama ma 78 lat, a jednak zawsze czegoś się boi. Ja mówię, mamo, już mam swoje lata, nie musisz się bać już teraz. Ja jestem tu w Polsce blisko. Pamiętaj, zawsze jesteś moją córką do końca. Jak jestem w domu na Europie, już to trochę później, jak po 12, to mama czeka na mnie. Ja mówię, wiesz co, mama, już mogłaś spać. O nie, ja będę na ciebie zawsze czekać, mówi.
Ksiądz się coś tutaj uśmiecha?
Ja się uśmiecham, ale to, co państwo mówią, to mi przywołuje na myśl zdanie, które usłyszałem na pierwszym roku seminarium. Wtedy nasz ówczesny rektor, ksiądz profesor Kazimierz Dolan, no obecnie już emerytowany, mieszkający w domu emerytów w Nysie, historyk Kościoła. I on wtedy przywołał historię świeżo błogosławionego, świeżo beatyfikowanego ojca Ruperta Mayera. To był jezuita niemiecki pracujący w Monachium. Przeciekawa postać, między innymi człowiek, który w latach 20., wtedy kiedy pojawiły się wolne dni, kolej, która umożliwiała wyjazdy choćby w góry czy gdzieś nad jezioro, no i zrozumiał, że jego duszpasterstwo może polegać między innymi na tym, żeby o godzinie 5 czy 6 rano na dworcu monachijskim odprawiać dla tych ludzi w niedzielę, którzy mają prawo do dnia wolnego, mszę świętą. żeby byli i w kościele, a potem, żeby mogli odpocząć. Taka wyobraźnia, której czasem chyba troszeczkę nam brakuje. Ale ojciec Rupert Mayer, to zdaje się na jego nagrobku jest, tak to zapamiętałem z opowiadania księdza Doli, na nagrobku jest wyryte zdanie: gdybym wiedział, co mnie spotka, nigdy bym się na to nie zdecydował. Teraz, gdy to wiem, nigdy bym z tego nie zrezygnował. I myślę, że to są takie zdania. On to opowiadał z perspektywy takiej, no też proszę z nas tu nie robić jeszcze staruszków, nie?
Nigdy się tak młody jak dzisiaj nie czułem.
Natomiast, no, się śmieją. Natomiast nie, myślę, że to jest takie zdanie, które warto sobie zapamiętać, bo rzeczywiście tak,
ale
jak słucham...
Ale ono jest trudne i skomplikowane.
Ono jest skomplikowane, ale spróbuję wyjaśnić, bo tak jak państwa słucham, rzeczywiście ta piękna opowieść, ale taka jeszcze bardzo narzeczeńska. Kiedy człowiek ma rzeczywiście takiego dużego zachwytu, dużo radości, dużo takiego optymizmu i to takie przekonanie, że klasztor to jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Ja nie wiem, co by tu siostra powiedziała, ale ja bym powiedział, że akurat seminarium, klasztor, plebania, to kto wie, czy to nie są najniebezpieczniejsze miejsca, bo tam się mogą dziać rzeczy strasznie trudne, choćby od strony takiej zwykłej duchowej walki, podejmowania decyzji, tego zmagania się między dobrem i złem w takich bardziej wyrafinowanych formach. Natomiast to, co powiedział właśnie ojciec Mayer, gdybym wiedział, co mnie czeka, jakie trudności, jakie walki, jakie zmagania, to, co pani przed chwilą powiedziała, no ten brak szacunku, a więc także i wrogość, to wystarczy zobaczyć, ile tak zwanego hejtu w internecie leci na Kościół, na tych, którzy decydują się, to człowiek może się tego naprawdę przerazić. Ale gdy się ma to za sobą, gdy się przez to udało jakoś przejść i być może wyjść czasem poranionym, czasem z bliznami, czasem z różnymi doświadczeniami bardzo trudnymi, to człowiek sobie zdaje sprawę, że to wszystko było potrzebne i że gdyby tego nie było, to by czegoś zabrakło.
Gdzie rodzice mogą szukać pomocy? W jaki sposób znajdować dla siebie takie miejsca, gdzie mogą zrozumieć, gdzie mogą jakby zmniejszyć troszeczkę ten swój strach, poznać przede wszystkim to życie dzieci?
Ja myślę, że to tutaj podstawa to będzie takie urealnianie tych obrazów i wyobrażeń i stereotypów i jakichś właśnie przekazów takich społecznych. No, podstawowe to tak jak z doświadczenia wiem, ważne dla rodziców, to są takie spotkania, w których mogą właśnie gdzieś być w tym miejscu, jeśli jest to możliwe, prawda, gdzie przebywają ich dzieci, spotykać się z rodzicami, bo wiem, że też takie tradycje są w zgromadzeniach, prawda, że są spotkania dla rodziców, dla rodzin, tak żeby można było po prostu być w tym miejscu, stąpać tam, gdzie przebywają ich dzieci. No, gdzieś też, tak jak tutaj w przerwie mówiłyśmy, łatwiej jest teraz, bo jest możliwość tego kontaktu. Siostra mówiła, że kiedyś były tylko listy, albo tęsknota, która myślę, że wzmacniała właśnie miłość. Paradoksalnie, że im więcej mamy takich możliwości kontaktu, tym może ta więzi też różnie mogą wyglądać, ale na pewno taka możliwość jakby usłyszenia. Czasem wystarczy jedno zdanie, które powie, jest wszystko w porządku i to już wystarcza. Jakoś ucisza to rodzicielskie serce. Myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, plus tak jak tutaj państwo mówicie, no gdzieś modlitwa i powierzanie prawda, losów swojego dziecka na tej trudnej drodze, bo ja myślę, że właśnie tych niebezpieczeństw jest bardzo dużo, wymagań i jakieś właśnie i samotności, tak jak spotykam tutaj właśnie też się z takimi doświadczeniami i trudami, przez które trzeba przejść.
Proszę państwa, no myślę, że moglibyśmy naprawdę jeszcze sporo czasu poświęcić rozmowie na ten temat. Nasz czas antenowy...
A nie poświęcimy?
Poza anteną. nasz czas antenowy się skończył. Bardzo dziękuję serdecznie za to spotkanie. I już szybciutko wymieniam. Dzisiaj w studiu Radia Doksa gościli psycholog Jadwiga Juros z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intraopole, także siostra Dolores Dorota Zog ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego, ksiądz profesor Marek Lis, rodzice nowicjatki od Nazaretanek, pani Bożena i Piotr Mateja. Dziękuję bardzo. I mamy kleryków, pani Helena Fikus i pani Anna Wocka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Proszę państwa, ja jeszcze tylko szybciutko przypomnę, od jutra na stronie doksa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji, a za tydzień 29 kwietnia o 20 porozmawiamy o sytuacji, kiedy małżeństwa przez bardzo długi czas oczekują na dziecko. Nasi goście opowiedzą, w jaki sposób radzili sobie z tą trudną sytuacją, gdzie szukali pomocy i rozwiązań. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Jeszcze ksiądz się zgłasza.
Ja jedną anegdotkę, którą usłyszałem lata temu.
Byle nie film.
Od Guy Gilberta. To jest ksiądz pewnie znany, ten duszpasterz ulicy Paryża. I opowiadał, jak to kiedyś jakaś pani podeszła do niego, ale proszę księdza, skąd ksiądz bierze siły? I on mówi, no ona oczekiwała, że powiem, jem szpinak. Mówi, proszę pani, od Pana Jezusa. No nie, ale niech ksiądz powie, skąd ksiądz bierze te siły? No naprawdę od Pana Jezusa. No nie, i była nieprzekonana. I on tu rzeczywiście tak mocno to podkreślił, że z modlitwy i od Pana Jezusa. I myślę, że to chyba to są te elementy, które tu widać, co nie znaczy, że będzie łatwo.
Są też odpowiedzią na każde z zadanych pytań. Bardzo dziękuję. Dobranoc i do usłyszenia. Zapraszam za tydzień.
Dobranoc.